Radownet wita Państwa w piątek 27 lipca, kolejny dzień naszej letniej trasy z nurtem Warty, kolejny dzień naszego projektu, siódma już edycja, wracamy do źródeł, poranek wnet Zagórowa. Zagórów, kolejny punkt naszej trasy nad Wartą. Gdzie jesteśmy, co tu się dzieje, co tu się działo w przeszłości, co tu się dzieje teraz, za chwilę o tym wszystkim Państwu opowiemy. A dziś jeszcze jest najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca. A wczoraj Senat zajmował się nowelizacją ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Kolejne przesłuchania w komisji weryfikacyjnej dotyczącej skandali przy warszawskich nieruchomościach. A poza tym coś ciekawego działo się przy hiszpańskiej enklawie na północnym brzegu Afryki. O niektórych z tych sprawach opowiemy, o niektórych pewnie opowiemy w kolejnych porankach. Zapraszamy do słuchania nas przez najbliższe 3 godziny. Może jeszcze wytłumaczę Państwu, że jesteśmy w tej chwili w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie i że bardzo dziękujemy panu dyrektorowi Łukaszowi Parusowi, który nas dzisiaj tutaj wpuścił i który umożliwił nam przeprowadzenie tego poranka. A w studiu jest pierwszy gość, pan Grzegorz Cieślewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej.
Dokładnie, stowarzyszenie nazywa się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej.
Dziękuję bardzo. No to opowiedzmy trochę o Ziemi Zagórowskiej, o jej przeszłości, o jej teraźniejszości.
Dobrze, że pan powiedział, że trzeba powiedzieć najpierw o przeszłości, a później o teraźniejszości. Albowiem nie da się mówić o tym, co jest, jeśli nie mamy wiedzy o tym, co było. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że naród bez wiedzy o swojej historii no nie może się wypowiadać o tym, co go czeka i co ma robić. A tak po kolei. No, pierwsze wzmianki na temat Zagórowa pojawiają się w średniowieczu, to jest XII wiek. Końcówka XII, początek XIII. Zagórów znajdował się na lewym brzegu Warty, a na prawym brzegu Warty znajdował się klasztor cysterski. I to właśnie zakonnicy z tego klasztoru zabiegali o to, aby Zagórów otrzymał prawa miejskie. Tak się stało w 1407 roku. W Niepołomicach król Jagiełło nadaje te prawa miejskie. Faktyczna lokacja troszeczkę później. Tylko pojawia się pytanie, dlaczego akurat zakonnikom zależało, żeby ta mała osada stała się miastem? Ano dlatego, że 5-kilometrowa dolina oddzielona była aż 7 ciekami wodnymi. To były starorzecza rzeki Warty, sama Warta. Dlatego podróż przez ten krótki odcinek była dość skomplikowana. Zagórów leży, można powiedzieć, do dziś na północnych rubieżach ziemi kaliskiej. Tuż za rzeką, to już była taka typowa Wielkopolska, zwłaszcza w trochę bardziej w lewą stronę, czyli w stronę Pystr, Poznania. A kawałek za Słupcą to już, można powiedzieć, się zaczynają Kujawy. Dlatego było to miejsce, gdzie chętnie przyjeżdżano handlować. Na styku różnych, że tak powiem, terenów, własności, ten handel zawsze kwitnie najlepiej. Pozostają po tym właśnie handlu Zagórowie no też takie pamiątki urbanistyczne. Tutaj warto zauważyć to, że Zagórów, mimo tego, że jest to malutkie 3000 miasteczko, posiada bardzo wiele placy, rynków. Jest mały rynek, duży rynek, plac POW, plac szkolny. To wszystko były miejsca handlu. Plac szkolny i plac POW kiedyś stanowiły jeden duży plac targowy. Natomiast mały rynek jest to miejsce jeszcze po pierwotnej osadzie, dawno, dawno temu to jeszcze była owalna bardziej struktura tego rynku. Natomiast duży rynek to jest już na prawie magdeburskim, czyli kiedy król Jagiełło w 1407 roku nadaje.
Jeśli pan pozwoli, chciałem się zapytać, czy to jest tak, że ten układ ulic, który jest układ plac, jakby tak ktoś spojrzał z góry, to jest ten, który pozostał właśnie po czasach lokacyjnych, czy to jednak historia
tak,
zmieniła?
Tak, tak, oczywiście Zagórów jest właśnie wyjątkowy też pod tym względem, że pod względem urbanistycznym praktycznie pokrywa się z lokacjami średniowiecznymi. Nawet najdłuższa z ulic Zagórowa to była niegdyś osada, ulica Berdychów. Także przebiega tak jak w średniowieczu. To była osada, gdzie mieszkali Berdycze, którzy robili beczki. Było ich na tyle dużo, że powstała właśnie cała osada. Tylko pojawia się pytanie, po co tutaj tyle beczek? No, łatwo odpowiedzieć. Cystersi na pewno potrzebowali do wina. Tak. No, wtedy było troszeczkę inaczej. Zresztą klasztor jest położony z pięknymi, wśród pięknych moryn, właśnie, które są wystawione na południe, czyli idealne na winnicę. Natomiast sam Zagórów znajdował się na skraju dużego obszaru leśnego, dużych lasów. Mało tego, w Dolinie Warty, troszeczkę na zachód od Zagórowa, znajdują się słonozbiorniki wodne. Do tego stopnia słono, że do dziś występują tam endemiczne gatunki roślin, endemiczne gatunki zwierząt oraz wydmy.
Czy to, że w różnych miejscowościach tutaj bliższych i dalszych mówi się o wykorzystaniu geotermii, to rozumiem, też jest dziedzictwo tego samego.
Czy wie pan, jeżeli mówimy o geotermii, to trzeba spojrzeć na to troszeczkę szerzej, tak? To nie jest tylko kwestia Zagórowa, Konina, Turku, Unijowa, dlatego że pas geotermiczny, że tak powiem, no przebiega praktycznie przez 3/4 Polski. Jest tylko kwestia, jak to jest głęboko, jak mocno są te wody zasolone, tak? Bo pamiętajmy o tym, że te wody słone najczęściej to są silnie zasolone. Zagórów również znajduje się nad takimi złożami geotermalnymi. No to jest dość głęboko, tak? Tu trzeba już dość głęboko wiercić, żeby się do tego dostać. Natomiast ten wypust, który znajduje się nieopodal Zagórowa, był na tyle wydajny, że zarówno Zagórów czerpał korzyści z ważenia soli, a właściwie klasztor lącki, jak i miasto Pyzdry. Miasto Pyzdry było miastem królewskim. No, przypomnę tylko, że to jest miasteczko, gdzie po raz pierwszy użyto artylerii, broni palnej na terenach polskich. O tym się też zapomina. Była to taka mała wojenka, ale myślę, że jeśli odwiedzicie Pyzdry, akurat z tego co wiem, to najbliższy weekend też ma być tam impreza urządzona, taka cykliczne wystrzałowe Pyzdry. Także polecam, warto też odwiedzić.
Czy to była już ta bitwa z Krzyżakami w XIV wieku?
Nie. To nie była jeszcze bitwa z Krzyżakami. To był XIV wiek, owszem, ale to były wojny, jak to się mówi, wojny plemienne. Akurat my Polacy bardzo lubujemy się.
Czyli chodzi o tą wojnę Grzymalitów z Nałęczami, tak?
Nie. To była lokalna, że tak powiem, bitewka, ale już wtedy wykorzystywano wówczas najnowszą technologię. Ale wróćmy do tej soli i do tych beczek, tak? Nie tylko sól, nie tylko wino, ale tak jak tutaj mówiłem, Zagórów znajdował się na obszarach leśnych, również w tych beczkach, skoro była sól, można było wywozić mięso, tak? Pozyskane z lasów i tak dalej, skóry, bo to był cenny towar. No i była jedna rzecz, o której w ogóle w Polsce zapominamy, bo pamiętamy sobie, że jest na przykład taki Gdańsk, Toruń czy Kraków i są to miasta związane z Hanzą, ale zapominamy, jak naprawdę wyglądała struktura Hanzy. Te miasta nie handlowały tylko zbożem, tak? Jednym z głównych produktów, który był wywożony z terenów ziem polskich, był to potaż. A potaż uzyskiwano z wypalonego drzew liściastych, tak? Który był wykorzystywany później w różnych gałęziach ówczesnego przemysłu, w barwiarstwie, w produkcji szkła i tak dalej.
Rozumiem, że moglibyśmy pewnie przez najbliższe 3 godziny opowiadać barwne dzieje Zagórowa, bo na razie jesteśmy cały czas jeszcze w XV wieku. Pytanie, kiedy ten rozwój miasta się załamał? No bo w pewnym momencie musiał się załamać, skoro dzisiaj jest to niewielkie miasteczko.
Tak, no za chwilę do tego dojdę. Zagórów nigdy nie był wielkim centrum przemysłu czy rzemieślnictwa. Utrzymywało się z tego handlu. Było to miasto kościelne, tak? Pamiętajmy o tym. Takim sztandarowym jak gdyby produktem związanym z Zagórowem to były gęsi. Te gęsi tutaj nie tylko hodowano, ale też skupowano te gęsi. I było ich naprawdę sporo, bo zachowały się dokumenty z komory celnej w Strzałkowie, bo tam była doprowadzona w Zaporze Pruskim linia kolejowa, że nawet rocznie dostarczano tam 300 tysięcy sztuk gęsi w sezonie. Te gęsi w Zagórowie, po tym jak się tu trafiły, bo znaczy zakupione, można powiedzieć zakontraktowane nawet z innych rejonów, tutaj przez chwilkę jak gdyby odpoczywały i były poddawane specjalnemu procesowi. Proces ten się nazywał podkuwaniem gęsi. Jest to taka ciekawa historia, bo te gęsi z tych okolic były pieszo, tak, że tak powiem, dostarczane do Prus. Później, bo pamiętajmy, dopiero powstały Niemcy. I żeby przetrwały tą długą drogę, trzeba było im zabezpieczyć stopy, płetwy. Wykonywano to na tak zwanej łączce, znaczy na łączce, która należała do magistratu miasta. Znajdowała się około 2 kilometrów od dużego rynku w stronę północną, nieopodal rzeki Warty. Łączka ta nawet miała swoją specyficzną nazwę, płociczne moczydło. I tam spędzano te gęsi, wynoszono czysty piasek z koryta rzeki, rozsypywano go, rozlewano smołę i przepędzano gęsi najpierw przez smołę, później przez ten piasek. Kilkukrotnie tak czyniono, aż utworzyły się takie żwirowo-smolne trzewiczki i te gąski sobie potem wędrowały do Berlina, do Hamburga, gdzie trafiały w okresie późnej jesieni na tamtejsze stoły. Pan się pytał o załamanie, jak gdyby gospodarcze. Zagórów chyba najwięcej stracił podczas zaborów. Najpierw trafia do zaboru pruskiego przez kilka lat i tu się zaczyna taki dość też boom, bo tak jak wspomniałem, Zagórów był miastem kościelnym. Cesarz Pruski wprowadza w 1794 roku sekularyzację, czyli odebranie praw do kościołom, klasztorom do praw ziemskich i przekazuje cesarz Zagórów i okoliczne włościa baronowi Ingefengen de Hohenzolle. Ten tutaj zakłada 8 różnych miejscowości, nadając im imiona od swojego nazwiska, jedna miejscowość, a pozostałe 7 od jego dzieci. I tak na przykład wioska koło Zagórowa, na przykład Michalinów, nazywał się Emilenheim. Miejscowość, która nazywała się Ingefengen, dzisiaj się nazywa Nielewo, także to nawet nie przypomina, czy inne miejscowości. Wówczas też z prowadzeniem prawa sekularyzacji przestaje obowiązywać prawo o tak zwanym nielubieniu Żydów. Bo takie prawo obowiązywało w miastach kościelnych. Ono zakazywało osiedlania się starozakonnym w obrębach miast. Akurat tak się złożyło, że krótko po wprowadzeniu tego jest dość duży pożar w Kaliszu i spora część mieszkańców Kalisza wybiera sobie na miejsce zamieszkania Zagórów. Oprócz oczywiście starozakonnych pojawiają się tu ewangelicy, bo ówczesny włodarz chce zapewnić jak gdyby rozwój gospodarczy tym terenom. I w tych 8 wspomnianych miejscowościach następuje dość znaczna, że tak powiem, akcja zasiedlania przez nowych właścicieli ziemskich na prawie holenderskim. Tak, my często myślimy, że Holendrzy to oni, Holendrzy to pewnie Holendrzy. Nie, to nie Holendrzy, są Holendrami. No to pewnie z Holandii, czyli z Danii. Nie, to też nie. To byli często Ślązacy, to byli ludzie z Pomorza. To byli tak samo jak my Polacy, tylko że wyznania protestanckiego najczęściej. Tutaj w Zagórowie też znajduje się kościół ewangelicko-augsburski. Jeden z późniejszych właścicieli miasta Zagórowa, bo miasto Zagórów z przyległościami baron Ingefengen de Hohenzolle sprzedaje rodzinie bankierów z Wrocławia, Weiglom. Mają dość poważne plany, jeśli chodzi o budowę tutaj imponującej wielkości kościoła ewangelicko-augsburskiego. No niestety spala ten plan na panewce, później Zagórów trafia w ręce takiej polskiej rodziny, która chce zrobić tutaj interes i nie wychodzi. No dużo by opowiadać o tym. Tak naprawdę wracając do tematu tego upadku, Po kongresie wiedeńskim, zwanym też tańczącym kongresem, albowiem wiele bali się tam odbywało w 1815 roku, następuje korekta granic zaborów. Zagórów zaboru pruskiego trafia do zaboru rosyjskiego. Rosjanom bardzo pasuje tutaj lokalizacja Zagórowa, dlatego że granica przebiegała na pobliskiej Prośnie i rzece Warcie niedaleko. Zagórów był idealnym miejscem do zorganizowania tak zwanej czatowni kozackiej, która pozwalała na kontrolę ruchu przygranicznego, czyli te trzy wiorsty, czyli na dzisiaj to jest ponad 20 kilometrów, trzy wiorsty terenu, gdzie no, trzeba to kontrolować. Niestety Rosjanom jakoś tutaj ten Zagórów nie służył. A to im konie zginęły, a to, że tak powiem, nowy dowódca gdzieś zapodział, patrole się gdzieś zapodziały, dlatego wynieśli się troszkę na północ do Słupcy i Słupca na tym zyskała, Zagórów stracił.
Jest godzina 7:26. Pan Grzegorz Cieślewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, jest w naszym studiu. Czy jeszcze trochę będzie pan mógł z nami zostać?
No jeszcze chwilkę, tak.
I to w takim razie piątek, 27 lipca, poranek wnet z Zagórowa, ale teraz przenosimy się z gościnnego Zagórowa na Ukrainę. Tam jest nasz korespondent Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co słychać w polityce ukraińskiej? O czym na Ukrainie w tej chwili się mówi?
Na chwilę trochę oddalimy się od Ukrainy, ale nie od spraw ukraińskich. 25 lipca Departament Stanu USA opublikował deklarację krymską. Specjalne oświadczenie dotyczące oficjalnej polityki USA w sprawie aneksji Krymu, sygnowane przez sekretarza stanu Mike'a Pompeo. W deklaracji Stany Zjednoczone jednoznacznie stwierdzają, że żaden kraj nie może siłą zmieniać granic innego państwa. Działania Rosji nazywają próbą poderwania zasad międzynarodowych, które, jak to jest przypomniane w deklaracji, Rosja także zaakceptowała, będąc w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W stanowisku Departamentu Stanu nawiązano do deklaracji z 1940 roku, w której Stany Zjednoczone nie uznały sowieckiej aneksji państw nadbałtyckich. Ta deklaracja obowiązywała aż do rozpadu Sowietów i odzyskania przez państwa bałtyckie niepodległości. W deklaracji krymskiej USA wskazują, że razem z sojusznikami, partnerami i wspólnotą międzynarodową odrzucają próby rosyjskiej aneksji i zobowiązują się dotrzymać swojego stanowiska aż do odnowienia jedności terytorialnej Ukrainy. W oświadczeniu wskazano, że postępowanie Rosji prowadzi do izolacji w obszarze międzynarodowym. Amerykańską deklarację poparł również polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, stwierdzając, że rozwiewa wszelkie wątpliwości, wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany polityki wobec Rosji, wobec Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało zresztą analogiczną deklarację potwierdzającą wcześniejsze polskie wystąpienia w tej sprawie, które jednoznacznie potępiało aneksję Krymu i uznawało integralność terytorialną Ukrainy. W polskiej deklaracji MSZ podkreślił również, że sytuacja praw człowieka na Półwyspie Krymskim stale się pogarsza, a mieszkańcy Półwyspu zmagają się z systematycznym ograniczaniem fundamentalnych praw, takich jak wolność słowa, wyznania i pokojowego zrzeszania się. Polska wezwała Rosję do poszanowania prawa międzynarodowego i zasad, które zobowiązała się przestrzegać, jak również do zakończenia okupacji Krymu i miasta Sewastopol. W ukraińskich komentarzach zwraca się uwagę, że deklaracja została przyjęta po spotkaniu Trumpa i Putina w Helsinkach, które z punktu widzenia Ukrainy nie było korzystnym. Milczenie Trumpa w sprawach ukraińskich i rosyjskie interpretacje rezultatów rozmów spowodowały, że ukraiński MSZ nawet zwrócił się z prośbą do USA o wyjaśnienie tej sytuacji. Krymska deklaracja jest uznawana przez niektórych komentatorów jako ustępstwo otoczenia Trumpa w obliczu krytyki, która spotkała go ze strony nie tylko przecież demokratów, ale też wielu środowisk republikańskich, a także partnerów europejskich. Pojawiają się też głosy, że chociaż nawiązanie do deklaracji 1940 roku nieuznającej sowieckiej aneksji państw bałtyckich ma silny ładunek emocjonalny, to jednak amerykańska deklaracja nie spowodowała żadnych faktycznych konsekwencji, a niepodległość państw bałtyckich przywrócona została dopiero po 50 latach i to przecież nie w wyniku bezpośrednich działań USA. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, amerykańską deklarację starała się wykpić, wskazując, że wielokrotnie w polityce amerykańskiej padały deklaracje, które później nie były dotrzymywane. W podobny sposób zareagowało też wielu innych rosyjskich polityków, czym widać przemyślany element polityki informacyjnej Kremla, który też może dowodzić, że deklaracja była zaskoczeniem i podważyła prawdopodobnie dobre samopoczucie Putina, które mogło mu towarzyszyć po spotkaniu w Helsinkach. Do manipulacji informacją nawiązał w swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który dziękując administracji prezydenta Trumpa za przyjętą deklarację stwierdził, że jest to godna odpowiedź hybrydowym prowokacjom Kremla po Helsinkach i powinna ona pozbawić Kreml imperialnych iluzji. Prezydent Poroszenko wzywa inne kraje do poparcia deklaracji, a swój wpis kończy słowami Krym to Ukraina.
Bardzo serdecznie dziękuję. Polityka międzynarodowa w korespondencji ukraińskiej Pawła Bobołowicza. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Radio Poranku.
Godzina 7.34, poranek wnet w Zagórowie i wracamy do rozmów o Zagórowie. W naszym studiu cały czas jest pan Grzegorz Cieślewicz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, a jest też z nami, w pewnym sensie jest z nami już od dłuższego czasu, bo rozmawialiśmy też w Koninie, pan Bartosz Kiełbasa, Towarzystwo Przyjaciół Konina. Dzień dobry.
Witam serdecznie ponownie.
Jak słychać więc dzisiaj w poranku królują regionaliści. No to wracamy do opowieści o historii Zagórowa. Byliśmy gdzieś w XIX wieku.
Tak, byliśmy w XIX wieku, właściwie w jego połowie. Co tam dalej ciekawego? Na pewno warto tu wspomnieć o tym, że jednym z pierwszych dokumentów, co prawda w carskiej Rosji wówczas były związane z ochroną przyrody, były związane właśnie z Zagórowem. Z racji tego, że Zagórów znajdował się w pasie przygranicznym, a z zaboru pruskiego bardzo chętnie przejeżdżali ptasznicy, łapali ptaki śpiewające w okolicach Zagórowa. Ówczesny burmistrz Zagórowa, pan Nurkowski, starał się jak gdyby o prawne sankcjonowanie takich czynów. I dlatego wystąpił w obronie tych zagórowskich słowików, pisał pisma. W końcu się udało, została podjęta taka decyzja o ochronie tego terenu i ściganiu tych nielegalnych udławiaczy ptaków. I w ten oto sposób wpisał się jak gdyby do legislacji proekologicznej też Zagórów. Później no, oczywiście tutaj no, wielkie zamieszanie z okresem powstania styczniowego. Tutaj toczyły się walki w okolicach Zagórowa. No, tutaj w Myszakówku do dziś znajduje się kurhan po słynnej takiej potyczce Moskali z oddziałami Taczanowskiego. Właśnie w tych okolicach też znajdował się taki punkt przerzutowy, bo w niedalekim, że tak powiem, od Zagórowa Śmiłowie przybywał Adam Mickiewicz, który właśnie tym powstańcom miał iść na ratunek. No niestety, że tak powiem, spodobały mu się.
Jakoś nie dotarł.
Tam troszkę się przysiadł troszeczkę i teraz nie wiadomo, czy rodzina Gorzyńskich tak go usilnie prosiła, aby do tych powstańców nie szedł, czy uległ wdziękom ówczesnych tamtejszych niewiast.
Może dla literatury to lepiej, należy być z tym niewiastą wdzięcznym.
Dla literatury, no tak, bo przetrwał, tak? No, marnie skończył w tym Istambule, troszkę inaczej niż zazwyczaj w podstawówce, jak ktoś poczyta, ale...
Ale parę rzeczy w międzyczasie zdołał napisać.
Dokładnie, chwała mu za to. Tak samo jak Słowackiemu, który jako chyba jedyny z tych słynnych, że tak powiem, pisarzy ówczesnych, no potrafił się sam godnie utrzymać. No ale odbiegamy od tematu. Zagórów w tamtym okresie nawet przez 3 dni był obwołany stolicą Wolnej Rzeczypospolitej. Oczywiście to nie był wielki akt, bo to było, że tak powiem, na zawołanie dowódcy ówczesnych wojsk polskich, tutaj właśnie Taczanowskiego. No ale to taki tylko epizod, że tak powiem. Co tu jeszcze warto wspomnieć? No zapomnieliśmy o tym, bo mówiliśmy o XIX wieku, że w Polsce też o tym często zapominamy, że nie tylko byliśmy pod panowaniem cara, cesarza Prus, czy kajzera Wiedeńskiego, ale przez pewien okres czasu też byliśmy częścią wielkiego Imperium Francuskiego. Niedługo, bo niedługo, pod Moskwą Napoleon, że tak powiem, dostał łupnia i się skończyło.
Ale jest cała masa miejsc w Polsce, gdzie są dwory, które twierdzą, że tam nocował Napoleon. Wygląda to, że nocował w Polsce strasznie wiele razy.
Jedną rzecz mogę pana zapewnić, w Zagórowie nie ma żadnego miejsca związanego z Napoleonem. I to jest pewne, że go tu nie było.
Ale jakieś ślady epoki napoleońskiej są?
Ślady na epoki napoleońskiej nie ma żadnych, dlatego że ówczesna zabudowa Zagórowa była głównie drewniana. Oczywiście powstało w tym czasie, troszkę wcześniej powstał kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, ale tam nie ma żadnego odwołania. Zapomniałem tu wspomnieć o ciekawej rzeźbie, która znajduje się w Zagórowie na Małym Rynku. Znajduje się figura świętego Jana Nepomucena. Jest to dość wyjątkowa figura, dlatego że może sam święty Jan Nepomucen nie stanowi jakiejś tam wielkiej atrakcji, natomiast na cokole tego postumentu znajdują się wizerunki czterech świętych. Wśród nich święty Wawrzyniec. Wiadomo, święty Wawrzyniec miał bronić od powodzi, a Zagórów znajdował się nad rzeką Wartą. Taka malutka rzeczka Białka przepływa przez Zagórów. Dlatego też pojawił się tutaj i święty Wawrzyniec, jak w wielu innych polskich miastach. To, co jest wyróżniające na tym cokole, to to, że wszędzie wizerunek Wawrzyńca jest z takim pięknym liściem palmowym, albowiem jest to atrybut męczenników. Natomiast w Zagórowie nie trzyma liścia palmowego, a trzyma gęsie pióro. I to jest takie właśnie wyjątkowe, jeśli chodzi o ten pomnik. Zachęcam osoby, które się tutaj zjawiły. Bardzo fajnie napisana jest inskrypcja w języku polskim, także można przeczytać sobie taką starą polszczyzną, kto był fundatorem tego pomnika, po co powstał i dlaczego tak wygląda.
Z pewnością pójdziemy po poranku i przeczytamy. Porozmawiamy chwilę o XX wieku w dziejach miasta.
No to świetnie się składa, bo kończyliśmy właśnie wiek XIX, przechodzimy do wieku XX. Zagórowianie brali czynny udział, jeśli chodzi o odzyskanie niepodległości. No wiadomo, to jest Wielkopolska, w Wielkopolsce powstania się wygrywa. Tutaj też znalazła się grupa odważnych mężczyzn, którzy postanowili jakoś przyłożyć się do tego czynu i na rzece Warcie zatopili barkę wożącą zboże, które zaopatrywało garnizon niemiecki. Co prawda źle się to dla nich skończyło w momencie wkroczenia wojsk niemieckich w 1939 roku, bo sześciu z nich złapano i w pobliskim lasku koło Zagórowa bestialsko zostali zamordowani. Jako prezes stowarzyszenia już dzisiaj mogę zaprosić. 6 października organizujemy właśnie bieg Pełowiaka, czyli bo to byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. Jest to taka trasa 8-kilometrowa. Oczywiście zapisy są w internecie, także dla tych, którzy biegają, mogą sobie poszukać, zapisać się na taki bieg. Przy okazji poznać trochę historii Zagórowa. Tak jak wspomniałem, po odzyskaniu niepodległości, tak i wiele innych miejscowości w okolicy, tamten okres był dość burzliwy w Polsce. Pamiętajmy o tym, że odzyskanie niepodległości to nie było tylko i wyłącznie zasługą jednej osoby, tak? Na to pracowały wiele osób i pokoleń. No, bardzo mnie cieszy to, że coraz częściej się mówi o roli Ignacego Paderewskiego, bo pamiętajmy, że o Polsce zaczęło się mówić po tym, jak prezydent Wilson zaczął mówić o Polsce. A prezydent Wilson zaczął mówić o Polsce po tym, kiedy go Paderewski do tego przekonał. Oczywiście późniejszy powrót z twierdzy Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i tak dalej. No, my byliśmy nadal w Wielkopolsce tutaj, tak? Może sam Zagórów nie, ale jednak byliśmy związani z tym terenem. I tak samo jak gdzie indziej w Zagórowie, i byli zwolennicy Józefa Piłsudskiego i przeciwnicy. Ale, że tak powiem, ta strona chadecka, czyli tych przeciwników, nie była może aż tak silna.
Raczej zawsze mi się Wielkopolska z narodową demokracją niż z jakąś chadecją kojarzyła.
To racja, bo to sam Poznań, tak? Narutowicz i tak dalej. No tutaj mieliśmy troszeczkę barwniejsze. Pamiętajmy, że tutaj był nadal zabór rosyjski, tak? Też taka ciekawa historia, niedaleko Słupcy, na granicy właściwie między Słupcą a Strzałkową, znajdował się obóz jeniecki. Jest taka też ciekawa historia, tutaj uciekł stamtąd z tego obozu pewien oficer. To już wiadomo było po rewolucji październikowej. Uciekł, bo bał się deportacji do własnego kraju z racji na nazwisko. Fiodorow to była taka dość znacząca rodzina w Rosji carskiej. On ranny, udało mu się dobiec do Warty, przepłynąć. Jedna pani go spod Zagórowa znalazła gdzieś tam w Jagodach, odratowała go. On później został tutaj w Zagórowie, w tych okolicach, już pod skróconym nazwiskiem Fiodor. Jego rodzina też się zaklimatyzowała. No niestety przyszły lata 50., 60., wyemigrowali za chlebem na Śląsk. Ale to też była taka, no, szczątek carskiego rodu tutaj też był. Ale wracając do lat 20., Zagórów rozwija się wtedy w miarę spokojnie. Pierwszy burmistrz po odzyskaniu niepodległości, Fidelis Perzyński, wziął się za, że tak powiem, utwardzanie chodników i tym podobnych rzeczy. Współdziałał bardzo aktywnie z naprawdę działaczem społecznym, doktorem Lidmanowskim, a to właśnie doktor Lidmanowski tutaj, że tak powiem, był inicjatorem wielu cennych rzeczy, czyli założenia straży, założenia jednego z pierwszych kas zapomogowo-pożyczkowych banku, ba, nawet w Zagórowie był szpital. No, w drugiej połowie XX wieku niestety ten szpital, że tak powiem, stracił mocno na znaczeniu, bo były takie czasy, jak nie, a nie inne, a w miejscu, gdzie był ten szpital, dzisiaj znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Co tam jest? W 1937 roku Zagórów ponownie pojawia się w prasie, że tak powiem, ogólnopolskiej, a to z kolei z innego powodu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Zagórów po tym, kiedy przestaje być miastem kościelnym, a staje się miastem świeckim, zaczynają zasiedlać starozakonni. Co ciekawe, do lat 20. nie ma żadnego zapisku na temat tego, że coś by było nie tak tutaj. Wszyscy żyli w pełnej symbiozie.
No tak, protestanci. Lata 30. w całej Europie są takim momentem, tak, kiedy tak, narastają oczywiście, konflikty.
Oczywiście. Ale tutaj zarówno i protestanci, i ludność pochodzenia niemieckiego, bo tutaj też sporo takich było, bliskość granicy, i Żydzi naprawdę żyli w doskonałej symbiozie. To może nie miejsce na niektóre anegdoty, bo nie wszystkie można chyba publicznie opowiadać, ale osobom, które kiedyś przybyły tu, odwiedzały Zagórów, a miałyby ochotę, że tak powiem, skorzystać z przewodnika z naszego stowarzyszenia, pewnie usłyszą te mniej oficjalne wersje tych historii.
W takim razie.
Do czego jeszcze zmierzam? O czym zacząłem mówić właściwie? W 1937 roku jest organizowana przez narodowościowców tutaj taka jednodniówka. No jest to takie dość spore zamieszanie, potem jest wywracanie handlującym Żydom tasz na rynku, wybijanie szyb. Kończy się to niezłą jatką, bo wiele osób jest aresztowanych, są posiłki z policji sprowadzane. No nie jest to najchlubniejszy okres, ale to nie tylko u nas taka sytuacja się...
To są trudne lata.
To są trudne lata. Niestety my jako naród, można wręcz powiedzieć, dajemy się łatwo podpuszczać innym. I to jest chyba naszą największą bolączką, że zamiast usiąść i spokojnie porozmawiać, to próbujemy nie szukać, co nas łączy, a wyszukujemy, co nas dzieli. I tym się chyba różnimy od innych.
Nie jestem pewien, czy tak bardzo się różnimy, ale nie to jest tematem naszej rozmowy. Natomiast niezależnie od trudnych bardzo lat II Rzeczpospolitej przyszła II wojna światowa, no i ten świat zniknął.
Tak. W dokumentach, które dostarczone były do Londynu przez Pileckiego i innych, Zagórów się też pojawia, dlatego że to było tworzone z jednego pierwszych get. Stąd zostali wywożeni Żydzi najpierw do Kazimierza Biskupiego, Jest taka książka Thio Richmonda, która opisuje te sceny. Naprawdę ktoś, kto to przeczyta, bo to są właściwie opowieści pewnego pana z Konina, który ktoś tam spisał. Ktoś, kto to przeczyta, zobaczy tak naprawdę, jak okrutni potrafili być faszyści, Niemcy, tak? No, osoby, które to miały jakieś określone, wyrobione zdanie po przeczytaniu tej książki, zmieniają je diametralnie, tak? Zaczynają dostrzegać, że tak powiem, starozakonnych ludzi, bo często jest takie dziwne nastawienie, którego kompletnie nie rozumie. To też są ludzie, no mało tego, wierzą w tego samego Boga, co my, także... no ale to nie o tym mieliśmy rozmawiać. Zagórów po wojnie jest kompletnie bez Żydów. Co ciekawe, we wszystkich miastach po wejściu Armii Czerwonej i wojsk Ludowego Wojska Polskiego osoby o pochodzeniu niemieckim są aresztowane. W Zagórowie nie. Tu na tyle była pamięć tego no, wspólnego życia, tak? Bo to byli sąsiedzi.
Przepraszam, jeszcze zapytam o czasy II wojny światowej, bo Niemcy potrafili bardzo przemyślnie wykorzystywać fakt, że wśród polskiej ludności mieszkali protestanci i część z nich zapisała ogromnie chlubną kartę, nie chciała się wręcz w żaden sposób utożsamiać z Niemcami, ale oczywiście no, poszczególni ludzie reagowali różnie. Czy coś wiadomo tutaj, jeśli chodzi o postawę tych ludzi o korzeniach protestanckich w czasie II wojny
oczywiście,
światowej?
Oczywiście. Ja powiem panu tylko tyle, że jedna z pierwszych osób, jak w pierwszej dziesiątce aresztowanych z Zagórowa i deportowanych, to był pastor z Zagórowie, który był Niemcem. Warto to też przypomnieć historię na przykład doktora Bredę, którego no, traktowano jak Niemca, chociaż był Łotyszem, a ewangelikiem o niemieckich korzeniach, tak? A się okazało później, że no, no pomagał tym ludziom, tak? Różne historie. Z takich jeszcze wojennych historii warto tu przypomnieć historię Stanisława Kinowskiego. To jest oficer Polak Zagórowa, który czynnie uczestniczy w kampanii wrześniowej. Ucieka raz Niemcom, drugi. Wraca tutaj do Zagórowa. No, gdzieś tam się ukrywa. Niemcy go jednak gdzieś tam dostrzegli, faszyści. Aresztują go. Ten im ucieka z tego ich posterunku. Mieszka potem przez pewien czas w grobowcu na cmentarzu. Tak naprawdę to jest gotowy materiał na niezły film sensacyjny, na ciekawą historię.
Żeby pan wiedział, ile my po drodze już usłyszeliśmy takich historii, które nadają się na filmy. Właściwie polska kinematografia powinna chyba jeździć po polskiej prowincji i zbierać historie.
Być może ma pan rację.
Nie to możemy już dłużej, chociaż gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś właśnie o tych dawnych czasach, o tych czasach wielonarodowej Rzeczpospolitej, który ślady był również tutaj w Zagórowie, to powinien chyba zgłosić się do pana Grzegorza Cieślewicza, ale porozmawiamy teraz chwilę o latach PRL-u. Sąsiedni Konin w tamtych czasach rozwinął się, była budowa przemysłu, kopalnie, elektrownie. Jak to było w Zagórowie wtedy?
Proszę pana, Zagórów, że tak powiem, w 1865 roku trafia do powiatu słupeckiego. Z woli Rosji. Wracam się tylko na chwilkę do wieku XIX. Tak, zostaje po wojnie. No, oczywiście jesteśmy częścią też województwa łódzkiego przez jakiś czas, ale tutaj w Zagórowie oczywiście, no tak, w całym kraju pojawiają się tam działacze i jest stworzony ten, jakby tu powiedzieć, jak to oni nazywali, no ten Nowy Ład, tak? No niestety nie możemy tutaj wspomnieć o jakichś wielkich, spektakularnych akcjach. No były jakieś przypadki, w latach 50. otwarto szkołę dla rolników i tak dalej. No, zdarzył się tam taki incydent pewnych młodych mieszkańców Zagórowa, że tą, na tyle skuteczny, że tą szkołę zamknięto, tak? W lutym 79 roku też jeden młody mieszkaniec Zagórowa wraz z innymi dziećmi tutaj w tym budynku, tu na sali kinowej, która jeszcze była płaską, odbyło się spotkanie miłośników Rosji Radzieckiej, Związku Radzieckiego i działaczy partyjnych. też występuje z innymi dziećmi, a z racji swej figury dostaje częste brawa, bo widać, że nie jest zagłodzony. Dostaje od radzieckich żołnierzy takie znaczki, Harasze Saudat, Saudat na piatku, więc bisuje. Ale kończy mu się repertuar z podstawówki, kończy z przedszkola. Przypominam, był to luty 1979 rok, kiedy nagabywany na kolejny bis wychodzi i mówi: nie ma masła, nie ma serka, nie kochamy wujka Gierka. Raz, dwa, trzy, sekretarzem będziesz ty, i wskazuje na radzieckiego majora. No, że tak powiem, oberwało mu się to, że tak powiem, dość długo, bo jeszcze w latach 80. Był za to ścigany.
Co z tą industrializacją i rozwojem?
Samego Zagórowa?
Tak.
Po wojnie powstaje tu parę zakładów, ale nie można powiedzieć, że jest to jakieś przełomowe, dlatego że przed wojną Zagórów miał swoją elektrownię, młyny, naprawdę można się powiedzieć, się rozwijał. No niestety Niemcy swój sprzęt, znaczy swój zdobyty sprzęt wywieźli, a tutaj musieliśmy bazować na technologii, jaka nam pozostała.
Czy ta fascynacja przeszłością własnej ojczyzny, małej ojczyzny, to jest tutaj coś tak powszechnego, czy tacy ludzie, którzy tyle wiedzą, tak się tym interesują jak pan, należą do wyjątków?
No myślę, że sporo osób zna tę historię. Zagórowie, oprócz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, działa jeszcze Fundacja Pro Memoria. Jest oczywiście jeszcze taki portal Zagórów Miejsc z Historią. Zapraszam gorąco wszystkich też na ten portal. Wiele ciekawych historii też tam można przeczytać. Jeżeli ktoś ma daleko do Zagórowa, to może sobie obejrzeć to, co mówiłem. Są też mapki, plany, jak wyglądał ten układ urbanistyczny średniowieczny, a teraz.
To na zakończenie jeszcze, bo tu obok siedzi sobie po cichu pan Bartosz Kiełbasa z Towarzystwa Przyjaciół Konina. Już zauważyłem, że panowie się znają. Czy regionaliści z Konina i z Zagórowa współpracują ze sobą?
Oczywiście.
Mamy takie, ja tylko przypomnę, takie Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci Frydhof, i część z projektów cmentarnych jest właśnie realizowana tutaj w okolicach Zagórowa, a konkretnie chodzi o takie cmentarze holenderskie, ewangelickie w Łazińsku II, zwanym Łazińską Hutą, oraz w Michalinowie Trąbczyńskim i Łazińsku I. O dziwo, Łazińsk I to jest taki cmentarz, który w latach 70. parafia ewangelicka odsprzedała gospodarzowi obecnemu. Gospodarz obecny, nie wiedząc, że ma tutaj nadmiar gruntów, no przyjął to za dobrą monetę i później okazało się, że to jest cmentarz. Długo, długo nic, aż w końcu dawny mieszkaniec Zagórowa, Erich Kuhn, który już od wielu, wielu lat tutaj wspomaga lokalną wspólnotę, filiał parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie z siedzibą w Zagórowie, który wyjechał z przyczyn politycznych w latach 50. XX wieku. On właśnie tutaj wystąpił z taką inicjatywą, żeby te cmentarze uporządkować. On odwiedzał, to były jego miejsca pobytu z dzieciństwa. I on tutaj, to jest taka świeżynka, świeża informacja, ufundował głazy na tych wszystkich cmentarzach i w Michalinowie, i w Łazińsku I, i w Łazińsku II. Nakłonił tego gospodarza, który kupił ten cmentarz nieświadomy. Powstało lapidarium, powstanie też, jest już krzyż, powstanie kamień, taki głaz pamiątkowy. Jest tam, mówię, taka skarbnica historii, i to, mówię, ludzi trzeba przekonywać do tego. Czasami jest trudno, ale ta historia, ta świadomość historii, myślę, że takiej multikulturowej tutaj też w Zagórowie, szczególnie w Zagórowie i okolicach, jest z roku na rok, myślę, że tutaj prezes Grzesiu też potwierdzi, coraz większa. I tam świadomość, dzięki temu, że znajdują się tacy pasjonaci tutaj w regionie, jest takie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, to z roku na rok ta siła przekonywania, perswazji, myślę, że wzrasta.
Bo historia ma swoją moc. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Bartosz Kiełbasa jeszcze z nami zostaje. Bardzo dziękujemy. Pan Grzegorz Ciślewicz pewnie musi już iść, więc bardzo dziękujemy.
Znaczy, jeszcze chwilkę, jeśli można tak ad vocem dodać.
Tak, ad vocem można, jeżeli to będzie ad vocem.
Oczywiście. Ja tylko wspomnę, że tutaj Bartek wspomniał o tym osadnictwie holenderskim. Ja o jednej rzeczy nie powiedziałem, bo tutaj to, co naprawdę warto jeszcze zobaczyć, bo jeszcze można, to te okolice słyną jeszcze z tak zwanych żelaznych domów. Są to domy nazwane żelaznymi, dlatego że ich budulec to jest ruda darniowa, czyli minerał zawierający sporą ilość żelaza. I właśnie ci mieszkańcy holenderscy wykopywali takie głazy i z tego budowali swoje domy. Tak mówiąc jeszcze o industrializacji, to bo myślałem, że będziemy mówić więcej, no ale rozumiem, że radio ma swoje prawa. W okresie wojennym Niemcy przedłużają linię kolejową ciągnącą się od Jarocina do rzeki Prosny i później, że tak powiem, do granic zaboru, tak? Później ta linia jest przedłużona właśnie w trakcie wojny tutaj w okolicy Zagórowa tylko po to, żeby pozyskiwać tą rudę darniową, bo Niemcy z niej wytapiali żelazo normalnie. Niestety nie do samego Zagórowa, bo około 3 km od Zagórowa znajdowało się składowisko w miejscowości Drzewce. W 1948 roku ta wąskotorowa linia kolejowa jest przeciągnięta do Zagórowa i kursują regularnie pociągi do Jarocina, właściwie to Witaszyc, bo to stacja Witaszyca, do 1992 roku. Jednym też, że tak powiem, z takich naszych koników jest to, żeby no, przypominać też o tej historii kolejnictwa tutaj, bo osoby przyjeżdżające do Zagórowa się pytają, a dlaczego ulica Kolejowa, tak? A to właśnie dlatego, że tutaj też ta kolej była, nawet dzięki pansjonatom z Witaszyc i tym osobom, które jeszcze pracowały na tej kolei, udało nam się stworzyć film. Właściwie im film, bo my byliśmy tylko, że tak powiem, takim tam deczkiem, które trzeba było dołożyć. W Pałacu Witaszycach zrobiliśmy, znaczy była premiera tego filmu, potem tutaj w Zagórowie zaprosiliśmy tych starych kolejarzy. No i wtedy właśnie usłyszeliśmy te fajne historie, po co oni do tego Zagórowa jeździli. I okazało się, że oni też jeździli na ten handel tutaj, bo tu można było kupić wszystko, nawet jeśli tego nie było w sklepach.
To jest właśnie ten ludzki wymiar historii. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Grzegorz Cieślewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, był naszym gościem. Rozumiem, że zapraszamy wszystkich na portal Zagórów. Zagórów miejsce z historią. A jakby ktoś chciał usłyszeć więcej anegdot, to proszę pana Grzegorza Cieślewicza poszukać w Zagórowie.
Zagórów nie jest duży, ja do Łomków nie należę, także chyba mnie znajdą.
Radio też pewnie tutaj jeszcze nieraz trafi. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.